Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w naszym studio gości, wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest z nami pani doktor Hanna Karp, medioznawca. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pan doktor Paweł Pasionek, medioznawca, również prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej. Oczywiście Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Temat, który nas dziś skupia, to stan mediów w Polsce, postulaty zmian. Może zatrzymajmy się na tym pierwszym członie tego tematu, czyli stan mediów w Polsce. No bo media, wiadomo, niektórzy mówią, że to jest czwarta władza, ale ci, którzy znają realia, mówią, że to jest tak naprawdę pierwsza władza. I widzimy, jakie jest wielkie oddziaływanie mediów na człowieka. Różne statystyki są, różnie jest to podawane. Jednak czy telewizja, czy radio, czy internet, czy prasa, wszystko razem, jakbyśmy to zsumowali, to ma niesamowity, ogromny wpływ na działanie człowieka, na jego wybory, na jego decyzje. Jak to wygląda w Polsce?
Media są takimi naszymi, możemy powiedzieć, oczami, tak? Możemy poprzez media zobaczyć to, czego nie możemy zobaczyć na żywo. Nie każdy z nas może być na co dzień w Warszawie w Sejmie, śledzić działania prezydenta czy innych organów państwa. I tutaj możemy powiedzieć, w zależności od tego, jakich mamy właśnie dziennikarzy, jakie mamy media, taki mamy ogląd spraw. Także to jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy mieli właśnie media, które prawdziwie przekazują ten obraz rzeczywistości, który chociażby się dzieje w Warszawie. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że możemy tutaj powiedzieć, że duży błąd w przypadku właśnie przekształceń na rynku mediów nastąpił po 1989 roku, czyli układy Okrągłego Stołu, tutaj możemy też powiedzieć te układy w Magdalence, pozwoliły chociażby byłym środowiskom komunistycznym też dalej pozostać w sferze publicznej, ale i także duże wpływy liberałów nastąpiły właśnie w mediach w latach 90. I też jeśli idzie o kwestię przekształceń właśnie na rynku mediów, możemy powiedzieć, że nie zadbano o narodowy charakter tych mediów. Pozwolono dużym wydawnictwom zagranicznym na wejście na rynek mediów, co spowodowało dość spore straty.
I właśnie, i znaczenie mediów, tak jak tutaj pan dziekan słusznie zauważył, tak po belfersku powiem, pozwolę sobie, szczególne ma znaczenie w ważnych momentach, jakichś strategicznych, zwrotnych. Wiemy, że 89 rok to była zmiana systemu, tak zwana transformacja ustrojowa. I wtedy nie przypadkiem rzeczywiście no, zmieni się cały system medialny, cały powołano, nastąpiło, mówimy o tym, że w Polsce zapanował dualny system medialny, a więc cały ten monopol, jaki wcześniej był rynek, no właściwie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wraz z całym systemem również kolportażu, czyli był jeden system, wszystkie gazety miały nagłówek proletariusze wszystkich krajów, łącznie się jednej nocy to wszystko
jedna
zniknęło.
Jedna słuszna linia, tak?
Jedna słuszna linia. Więc uznano, że trzeba znieść cenzurę, co w 10 roku w czerwcu zniesiono. Rzeczywiście, notabene nie od razu, jak pan Mazowiecki nastąpił, to trzeba było 8 miesięcy na to czekać, a to tak na marginesie. I później mówimy o dualnym systemie, czyli że uruchomiono system ustawą medialną z 92 roku, system mediów publicznych i system mediów komercyjnych. I od tego momentu funkcjonujemy w takim systemie. Ale co się stało? Od tamtego momentu właściwie, jeżeli chodzi o media publiczne, to jesteśmy świadkami takiej dekonstrukcji. Tego terminu użyła jedna z dziennikarek telewizji publicznej, która notabene już jest za burtą tej stacji. We wtorek w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polski było spotkanie na Foxel. Zjechali dziennikarze od prawa do lewa. Przy mnie notabene siedzieli dziennikarze Gazety Wyborczej na przykład. To był taki moment rzeczywiście symboliczny, kiedy wszyscy obok siebie siedzieli. Byliśmy ciekawi, co pan minister Czabański nam powie. I ta dziennikarka użyła, że media publiczne, telewizja publiczna uległa dekonstrukcji. To znaczy zatraciła właściwie swoje główne cele, zatraciła misję, chociaż oczywiście ustawa medialna definiuje te sprawy i tak dalej, wyznacza linie i obowiązki tego, co jest misją, ale właściwie to jest właściwie fasada, to jest fikcja w tym momencie. Telewizja publiczna rzeczywiście teraz stosuje takie zasady na przykład outsourcingu. czyli bierze firmy z zewnątrz, które mają dostarczać programów i produkować poszczególne audycje i tak dalej. Natomiast, jak mówi dziennikarze we wtorek, jeżeli przychodzi redaktor, dziennikarz i mówi, że ma pomysł, chciałby zrobić pewien materiał i tak dalej, przygotować coś, to co słyszy? Mówią mu, aha, chcesz zrobić film, chcesz zrobić materiał, to przynieś pieniądze. Zasadniczo nie ma na nic pieniędzy. Natomiast, jeżeli w kontrze do tego jest system mediów komercyjnych i właściwie świetnej, można powiedzieć, kondycji ciągle są, to jest taki duopol na rynku mediów komercyjnych, dwie stacje telewizyjne główne i one dominują. Natomiast jeżeli chodzi o prasę, o media drukowane, to stało się coś takiego, że strona rządowa jeszcze w latach 90. na początku, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, po prostu sobie prasę odpuściła. Dlatego, że ci, którzy wiedzieli, na czym polegają konfitury w mediach, gdzie one są, te konfitury, to zrozumieli to, że prawdziwe pieniądze są w systemie mediów elektronicznych. I w związku z tym cała prasa została, mówiąc krótko, wyprzedana za bezcen. I dlatego ta sytuacja na rynku prasy jest taka, jaka jest w tej chwili. Czyli generalnie prasa regionalna 90% w rękach jednego wydawnictwa, i to niemieckiego. Natomiast prasa centralna, ta opiniotwórcza, praktycznie też jest w rękach drugiego koncernu, który się też niemieckiego.
Rękła Góry.
Tak? Niekoniecznie. Nie, proszę zauważyć, na przykład Newsweek czy Tabloid Fact, no to są znowu niemieckie wydawnictwa. A regionalna prasa to jest Passauer Neue Presse. Oczywiście jest Agora, w tej chwili to jest dziennik, który przede wszystkim zgarnia z rynku przede wszystkim reklamy. Teraz
to też
dane,
tej reklamy,
prawda?
Możemy powiedzieć zarządów Platformy Obywatelskiej z reklam rządowych, czyli w przypadku tutaj Platformy Obywatelskiej ona lokowała właśnie w tym dzienniku różnego rodzaju ogłoszenia poszczególnych ministerstw. Także też właśnie te media, tak to możemy powiedzieć, głównego nurtu, czy też mętnego nurtu, jak niektórzy mówią, też dużo zyskiwały właśnie na reklamach z poprzedniego rządu. Natomiast wracając jeszcze do tego, o czym powiedziała tutaj pani doktor, czyli w przypadku tych przekształceń prasy też należy wskazać, chociażby Donald Tusk był w komisji likwidacyjnej RSW Prasa Książka Luch, czyli Donald Tusk zdecydował o tym, jak będzie wyglądał podział właśnie na tym rynku prasy regionalnej.
Jeszcze na początku lat 90.
Tak, słynna komisja likwidacyjna, która...
Początkowo tutaj zakładano, iż te wydawnictwa nie będą sprzedane koncernom niemieckim. Natomiast tak się stało, jeśli idzie o kwestie spółdzielni dziennikarskich, które miały taką możliwość przejęcia poszczególnych tytułów, że nie były one w stanie konkurować też z dużymi firmami, które powoli wchodziły na polski rynek, ale i też tutaj należy powiedzieć, iż chociażby koncern Hersa, który wszedł na polski rynek w prasę właśnie regionalną, koncern francuski, dość szybko ten polski rynek opuścił. I tutaj wydawnictwa niemieckie, właśnie Passauer Neue Presse, na tym skorzystało. Także jeśli idzie o kwestie Orkli Media czy Mekomu brytyjskiego, one też były tylko przez jakiś czas na polskim rynku i sprzedały swoje tytuły, które kupiły, wydawnictwu właśnie niemieckiemu Passauer Neue Presse, który teraz ma 92%, jeśli idzie o kwestię rynku prasy właśnie tej regionalnej, informacyjnej.
Może jeszcze dodać, sama mam takie doświadczenia w latach 90., w 89. dokładnie rozpoczynałam swoją pracę jako dziennikarz i redaktor po studiach. I sama byłam w redakcji, która właśnie w taki sposób została uwłaszczona, to znaczy powołano spółdzielnię dziennikarską, myśmy otrzymali pewne akcje i tak dalej. Z tym, że właściwie to była też fikcja, dlatego że my jako dziennikarze nie mieliśmy kapitału. Właściwie na dobrą sprawę nikogo nie było stać na to, żeby w jakiś sposób poważniejszy w tym wszystkim partycypować. I w bardzo szybkim czasie cała ta spółdzielnia upadła. Redakcja jako gazeta jeszcze jako tako finansowała. To był jeden z tygodników regionalnych. Mogę nawet nazwę tutaj podać. To był tygodnik Krajobrazy na Suwalszczyźnie dokładniej. I w tej chwili oczywiście tej gazety śladu po niej nie ma. Redakcja się rozpierzchła. I tak na dobrą sprawę ten system uwłaszczania dziennikarzy, prywatyzowania tytułów, to tylko w tym systemie utrzymał się tygodnik Polityka, który sobie świetnie w tej sytuacji poradził, ale pamiętajmy, że redaktor naczelny pan Rakowski był premierem później rządu i bardzo znacznie w jakiś sposób podejrzewam, że pomagał, dawał różnego rodzaju porady i tak dalej, wskazówki. I dzięki temu ta redakcja wiedziała, jakie ruchy wykonywać tak, żeby rzeczywiście się bardzo dobrze odnaleźć na rynku. Więc był to bardzo trudny moment i trzeba powiedzieć, że lata 90. właśnie wtedy zdecydowały o całej kondycji systemu medialnego, jaki mamy obecnie w Polsce, jaki teraz mamy na rynku. I w gruncie rzeczy można powiedzieć, że dopiero po 2010 roku, paradoksalnie, kiedy wydarzyła się katastrofa smoleńska, nastąpiło różnego rodzaju takie rozczłonkowania różnych redakcji. Pewni dziennikarze oddzielili się od innych, powstały nowe redakcje, inne zniknęły i tak dalej. I okazało się, że opinia publiczna potrzebuje dużo informacji na temat samej katastrofy smoleńskiej. To było tak traumatyczne wydarzenie, wielkie, znaczne, że pozwoliło to funkcjonować na rynku nowym tytułom, które szczególnie zwracały się do strony prawicowej, do strony konserwatywnej. I myślę, że jeżeli chodzi o prasę, to nastąpił paradoksalnie wtedy pewien zwrot i wzrosło również czytelnictwo, dlatego że pamiętać należy, to też jest bardzo bolesna sprawa, że jeżeli czytelnik odzwyczai się od czytania nawet tytułów prasowych, to właściwie bardzo trudno jest mu wrócić do czytania prasy. I to są takie procesy nieodwracalne, tak samo jeżeli chodzi o książki, ale również i o prasę. No teraz wiemy, że są nowe technologie, są media, jest cyfryzacja, jest internet, jest sieć, więc to czytelnictwo na różne strony powraca. Ale pamiętajmy, że jednak są media drukowane, ciągle jest prasa drukowana i ta prasa także powinna się umieć na rynku odnaleźć i powinna być.
Jeśli bym mógł tutaj dopowiedzieć, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że koncerny zachodnie, właśnie chociażby Passauer Neue Presse, bardzo sprytnie też zdobywały rynek. Chociażby widząc taką możliwość przejęcia danego tytułu, też powoli kupowały udziały w danym tytule. Tak było na przykład na Śląsku, gdzie też Passauer Neue Presse miał Dziennik Zachodni, ale i też udziały w Trybunie Śląskiej. I w przypadku tutaj płacenia też mniej dziennikarzom tych tytułów, które nie należały całkowicie do wydawnictwa Passauer Neue Presse, to ci dziennikarze wprost naciskali na swojego szefa: sprzedaj resztę udziałów. My chcemy zarabiać tak jak nasi koledzy z wydawnictwa, które jest w całości w rękach niemieckich. Natomiast możemy tutaj powiedzieć, iż po sprzedaży właśnie udziałów niestety tak było, iż koncern stwierdzał, że nie opłaca się mu po prostu na danym rynku, w danym regionie mieć na przykład dwóch czy trzech tytułów i po prostu je likwidował, zostawiając tylko jeden najsilniejszy. Także też ci dziennikarze tracili pracę. Możemy tutaj też pokazać właśnie na tym przykładzie, że w ten sposób nie szanowano polskiego pracownika. Na to chociażby też zwróciła uwagę Unia Europejska, że zachodni duży wydawcy nie traktują równo polskich pracowników tutaj na naszym rynku, a swoich właśnie pracowników chociażby w Niemczech. Także też są inaczej opłacani.
Mówimy tak, wiadomo, pracownicy to jest jedna kwestia, ale głównie nam chodzi o odbiorców. Jakby ktoś sobie gdziekolwiek w internecie wystukał, napisał, do kogo należą media w Polsce, na przykład do kogo należą gazety, znajdzie duże spisy poczytnych tytułów, można powiedzieć, reklamowanych w stacjach komercyjnych i chyba bardzo się zdziwi, że większość tych tytułów należy do, na przykład, czy do niemieckich tych koncernów, które były wspominane, czy też do innych, czy też...
To jest prasa, ale także tak. Radio, no to, jeżeli mówimy na przykład RFM,
na przykład, tak.
To jest oczywiście Bauer, też niemiecki, który jest bardzo, to jest mega koncern, bardzo silny, bardzo mocny. I to jest też, ja bym powiedziała tak, że w tej chwili myślę, że wielu czytelników prasy, jeżeli mówimy o prasie, nie zdaje sobie nawet sprawy ze skali tego, co się dzieje w Polsce na rynku prasy drukowanej. Prasa regionalna, która ma tak olbrzymie znaczenie w tej chwili, mieliśmy wybory samorządowe, różnego rodzaju informacje, które mają znaczenie strategiczne dla regionów, w tej chwili są przedstawiane przez prasę, która zasadniczo należy do jednego wielkiego megakoncernu niemieckiego. Teraz mamy problemy, choć bardzo teraz taka głośna sprawa brytyjskiego Newsweeka, prawda, który akurat ze Stanów Zjednoczonych odpowiednio, a nie inaczej przedstawia różnego rodzaju sprawy, czy sprawa stacji CNN, która także. I tutaj widzimy, że te stacje gdzieś tam bardzo daleko, za oceanem, za granicą, mają własny punkt widzenia, mają własnych redaktorów, mają jakieś własne, jakieś interesy, które no, zmuszają je niejako do tego, żeby przedstawiać nasze sprawy tak, a nie inaczej. Czy Niemcy w takim razie nie mają także własnych interesów?
No właśnie, bo pytanie, czy prasa, czy radio, czy telewizja, która jest w rękach obcych, nazwijmy to niemieckich, tak, czy amerykańskich, czy jakichkolwiek, czy ona będzie informowała nasze społeczeństwo w interesie naszego społeczeństwa, czy w interesie swoim, to znaczy niemieckim, amerykańskim,
angielskim? To też widoczne, że tutaj wydawca dba właśnie o własne interesy. I chociażby jeśli idzie o 7 największych wydawnictw w Polsce, to tutaj możemy powiedzieć, iż tylko jedno jest z kapitałem polskim, natomiast są to Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, które wydają chociażby Super Express, czyli też możemy powiedzieć, że jest to kapitał taki mocno liberalny. I tutaj w przypadku właśnie chociażby informowania o ważnych wydarzeniach, na przykład o rocznicy wybuchu II wojny światowej, to wprost stwierdzono, że w wydawnictwach właśnie kontrolowanych przez kapitał niemiecki nie ma szczegółowych informacji o tym, kto chociażby wywołał II wojnę światową. Jeśli są tam przedstawione obchody właśnie wybuchu II wojny światowej, to bardzo ogólnie, że złożono kwiaty pod danym pomnikiem w danym mieście, natomiast nie ma właśnie takiego, też możemy powiedzieć, uczulania Polaków na tej świadomości historycznej Polaków się nie buduje w tych wydawnictwach. Też jeden z redaktorów naczelnych jednego z wydawnictw właśnie niemieckich, jednego z dzienników, Passauer Neue Presse, po zwolnieniu w pracy wprost powiedział, że tworzy się taką gazetę dla ludzi niezainteresowanych sprawami publicznymi, wręcz wprost tutaj mówił, iż tworzy się po prostu kolorowy komiks, który jest takim komiksem dla woźnicy, tak? Dla człowieka zajętego takimi prostymi czynnościami, niezainteresowanego sprawami publicznymi.
A czy w takim wypadku pytaniem. Nie jest łatwiej manipulować społeczeństwem, to znaczy rzucamy jakiś mit, tak, rzucamy jakąś manipulację, czyli no, jakąś informację, może w jednej z telewizji, może w jakimś radiu, to się później okazuje na jakimś portalu, jednym, drugim, na drugi dzień mamy w jednej gazecie, trzeciej, piątej, dziesiątej, no i widz, czy taki zwykły człowiek, który patrzy, no tutaj mówią o tym, tutaj mówią o tym, tutaj mówią, to musi być prawda.
Oczywiście, jeżeli to jest odpowiednio powtarzane, to siłą rzeczy wchodzi do obszaru domeny dyskursu publicznego i funkcjonuje, i to jest później komentowane przez różnego rodzaju komentatorów w skali kraju, w niedzielę, w tygodniu, na okrągło, i nawet jeżeli to nie jest prawdą, to funkcjonuje jako prawda. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, ja tak może też na marginesie króciutko powiem, z racji potrzeb udziału w jednej z konferencji opracowałam pewnego rodzaju analizę dotyczącą prasy właśnie tej, o której mówimy, wydawnictw korporacji niemieckich na rynku polskim. I temat tej mojej analizy brzmiał: zagrożenie czy ofiary, obraz uchodźców w dyskursie prasy wydawnictw niemieckich na rynku polskim. I cóż się okazało? Jak są ci uchodźcy syryjscy przedstawiani na łamach tej prasy wydawnictw należących do koncernów niemieckich? Polskojęzycznych oczywiście. Okazało się, że tak, że owszem, uchodźcy syryjscy przedstawiani są jako ofiary, ale nie tyle państwa islamskiego czy terroru, terrorystów arabskich czy muzułmańskich, islamskich, ale są ofiarami przede wszystkim polskiej nietolerancji, homofobii, ksenofobii i szczególnie tych katolików i chrześcijan, którzy mają uprzedzenia, zamykają się, i to jest głównie, i tutaj tygodnik Newsweek niestety, to niektóre artykuły, bo sama byłam aż zdumiona, że to przybiera taki właśnie obrót. Nie pisze się właściwie dopiero po 13 listopada zaczęły pojawiać się, czyli w tych zamachach w Paryżu, no, w tym klubie Bataclan, że zaczęły pojawiać się na łamach i tych tabloidów Fakt, bo taki właśnie analizowałam, i Passauer Neue Presse, Polska, ten The Times, czyli Passauer Neue Presse, publikacje na temat rzeczywiście terroru i państwa islamskiego. Z tym, że W tym momencie w dalszym ciągu ukazały się reportaże o tym, że Polacy niezbyt są nieprzygotowani, ciągle są zamknięci i taka myśl główna, przewodnia to było to, żeby jednak zmienić swoje myślenie i przede wszystkim wspierać tą linię Unii Europejskiej, która chciałaby, aby akomodować uchodźców, przyjmować i tak dalej, te kwoty i tak to wszystko. Więc to było zdumiewające, że uchodźcy syryjscy są ofiarami przede wszystkim polskich katolików.
No bardzo ciekawa teza, no ale jak się ma do czynienia z tyloma tytułami niemieckimi, czyli tymi gazetami, tygodnikami, radio, czy tam jeszcze jakaś część telewizji, albo przynajmniej dziennikarze w niektórych telewizjach, jak ostatnia sytuacja na przykład, że jeden z dziennikarzy tak dał wywiad w niemieckiej telewizji, a później się skarży polskie, że nawet tamte telewizje pokazują, jaka sytuacja jest w Polsce. Sam się wycytuje, tak?
Sam pracuje w niemieckim koncercie.
A prawo jeszcze jedno zdanie dodam. Właśnie jak te pisma tych megakoncernów niemieckich tutaj wpływają na pewne rzeczy. W kontrze do tych postaw katolików, Polaków, homofobów, ksenofobów przede wszystkim była przedstawiona sytuacja, jak traktują Niemcy. I przede wszystkim postawa pani Angeli Merkel, która była przedstawiana jako postać bardzo taka pozytywna, która godna naśladowania i tak dalej, czyli w kontrze. W kontrze Niemcy jako ten kraj, który jest modelem takim doskonałym, idealnym, tolerancyjnym pod każdym względem i tak dalej.
Państwo mają okazję zobaczyć na ekranach właśnie 7 przynajmniej największych wydawnictw, które mają wpływ na opinię publiczną.
Też tak jak Państwo widzą, jest to też nie tylko ta prasa codzienna, ale są to też wydawnictwa, które mają tygodniki opinii, czyli sama nazwa tygodnik opinii jest to tygodnik, który wpływa właśnie na opinię społeczeństwa, ale jest to też tak zwana prasa kolorowa, czytana chociażby głównie przez panie, są to pisma kierowane głównie do kobiet, tak, wydawcy te pisma pozycjonują. I tutaj należy powiedzieć to, co też pani doktor zwróciła uwagę, że jak mamy liczyć na to, że wydawnictwa zagraniczne będą budowały naszą tożsamość narodową, skoro szefowie tych wydawnictw dbają o tożsamość narodową tych państw, z których pochodzą. Czyli też możemy tutaj zauważyć, że nie zwraca się uwagi chociażby na naród polski, ale możemy powiedzieć, że próbuje się z Polski zrobić taki region Unii Europejskiej. Czyli taka regionalizacja po prostu, która ma nastąpić w Europie, nie zwraca uwagi na prawa narodów, ale bierze pod uwagę po prostu poszczególne regiony, które mają być takim zapleczem ekonomicznym dla danych wydawnictw, czyli polscy czytelnicy mają przynosić zyski tym dużym wydawnictwom.
No właśnie, a propos ekonomii, czyli mamy tak, ekonomię, czyli reklamy. Mamy sytuację taką, że za czasów poprzednich rządów, te 8 ostatnich lat, media interesowały się bardziej opozycją i krytykowaniem opozycji niż rządami PO-PSL. Teraz mamy odmienną sytuację, mamy kogoś innego u rządów i nagle media, w większości nawet publiczne, już nie zajmują się opozycją i krytykowaniem opozycji, tylko zajęły się rządem, krytykowaniem rządu i wszystkie razem wspólnie jednym głosem śpiewają, a też ma to chyba związek z reklamami.
Ojcze, tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że rynek mediów jest takim rynkiem dwuczłonowym. Jest to zarówno rynek tytułów, czyli tutaj możemy powiedzieć tych tytułów, o których tutaj mówiliśmy, ale i stacji radiowych, stacji telewizyjnych, ale i też właśnie rynek reklam. Czyli media są też również takim przekaźnikiem danych treści, chociażby poszczególnych przedsiębiorstw, które chcą coś sprzedać do społeczeństwa. I częstokroć możemy wręcz tutaj mówić o katalogach reklamowych w przypadku niektórych czasopism. Niech Państwo sobie chociażby zliczą reklamy w dużych, kolorowych właśnie magazynach. Możemy powiedzieć, że połowa albo nawet większość takiego czasopisma to są reklamy, ale i też ile czasu reklamowego zajmują reklamy w stacjach telewizyjnych, w stacjach radiowych. Czyli tak jak właśnie tutaj widzimy, duże wydawnictwa chcą, żeby czytelnicy, czy też właśnie widzowie, słuchacze też częstokroć bezwiednie byli takimi marionetkami, którzy zarówno będą te treści ideologiczne pochłaniać, jak i też bezwiednie kupowali dane produkty, te produkty, które są polecane w danych tytułach czy stacjach radiowych, telewizyjnych.
Można dodać, że na przykład jeżeli chodzi o Agorę spółka, to przez ostatnich 5 lat to było przynajmniej 4 lata, przepraszam, to około 5 milionów spółki Skarbu Państwa. Tyle na takie kwoty dostarczyły...
5 milionów, tak?
Ponad 5 milionów, tak. No więc wychodzi, że w skali roku no to jest ponad milion. Oczywiście dla takiej firmy jak Agora to nie jest duża kwota. To są tutaj przychody, zyski, przynajmniej kilkadziesiąt milionów rocznie. Więc wiadomo, że to jest jakiś tylko element składowa przychodów. Ale mimo wszystko to jest jakiś bardzo stabilny moment, bardzo stabilne pieniądze, o których wiadomo było, że one zawsze będą, że nawet w najbardziej trudnej sytuacji te pieniądze się odnajdą. I w tej chwili wiadomo, że to się kończy, tego nie będzie, że te miliony, i zresztą tutaj wiemy o tym, że również te media koncernów niemieckich także miały od 3 do 4 milionów, także to też bardzo regularnie. A spółka Fratria, z tego co pamiętam, to w skali 5 lat 27 tysięcy złotych. Także możemy porównać, jakie tu są ten tygodnik, który w sieci akurat jest wydawany. Więc tutaj no, to jest bardzo jakieś wymowne. I w tej chwili wiadomo, że szykuje się duża zmiana. Że w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, a więc partia, która w tej chwili no, objęła rządy i różnego rodzaju szykuje nowe rozwiązania, właściwie w każdej dziedzinie, w wielu ważnych, strategicznych elementach życia Polaków, także chce zmienić ten cały system medialny, który w tej chwili funkcjonuje, przynajmniej jeżeli chodzi o media publiczne. To jest bardzo ważny moment, dlatego że i bardzo, bardzo tego potrzeba, dlatego że Polacy, aby zrozumieć to, co się w tej chwili dzieje w kraju, przynajmniej jeżeli chodzi o politykę i o pewne zmiany pod względem politycznym, nie zrozumie i nie będzie do końca rozumiała przemian, jakie w kraju następują. Nie będzie widziała tak naprawdę, co się w kraju dzieje. I myślę, że bardzo dziwne jest to, że na przykład pani Beata Szydło ze swoim ministrem od mediów, Szefernakerem, w tej chwili urządza konferencje prasowe i różnego rodzaju takie dłuższe spotkania ma w sieci, w internecie, na Facebooku czy na jedno...
A nie korzysta z publicznych
mediów? Nie ma jakby dostępu do... Misją, żeby tak? Żeby taką spokojną konferencję, nawet taką godzinną, żeby sobie spokojnie pewne rzeczy wytłumaczyć, objaśnić, tak żeby każdy mógł zrozumieć.
Natomiast to jest niemożliwe, pani doktor, bo tutaj możemy powiedzieć, że jeśli idzie o kwestie chociażby dziennikarzy, którzy są zatrudnieni w telewizji publicznej, to mogliśmy zobaczyć rozmowę z wiceministrem Glińskim, pani redaktor Lewickiej, także rzeczowo z dziennikarzami telewizji publicznej trudno rozmawiać.
Do tego jeszcze na pewno wrócimy. Ten program jest troszeczkę skrócony, dlatego zapraszamy państwa już do wzięcia udziału. Przypomnę numery telefonów 56 657 0011 dla Polski Północnej, 56 657 0012 dla Południowej, adekwatnie 13-14 dla słuchaczy i widzów z zagranicy, w naszej rodzinie 536-600-300 oraz 536-600-400 i kontakt na Skype. Już mamy, bardzo proszę, halo?
Niech być puszony Jezus Maria ze Przedziewica.
Teraz i zawsze. Witamy ojca dyrektora.
Jadę właśnie wracam, jak powiem, paręset kilometrów gdzieś od Torunia. No i dziękuję za ten program. Szkoda, że dzisiaj będzie taki skrócony, no ale jest wiadomo 10 dzień miesiąca i tragedia smoleńska. Dlatego będzie trochę skrócony program. Ale no temat niesamowity. Niesamowity. Oby wszyscy Polacy zaczęli się interesować strukturą własności mediów, ale również kto pracuje w mediach? Kto pracuje w mediach? No tu jest ta książka, ona dużo chyba, Resortowe dzieci, chyba wiele może powiedzieć, aby ludzie wszyscy przeczytali. Resortowe dzieci, media, bo resortowe dzieci służby, jest druga wyszła, Bogu dzięki. I myślę, że to można wtedy trochę zrozumieć, w czyich rękach są najpierw, a więc czyje interesy reprezentują i dziennikarze, a właściwie funkcjonariusze realizujący tamte interesy. Ja bym tak to widział. Nie wiem, czy państwo się zgodzicie ze mną. To jest pierwsze. Drugie, właśnie nakłady. nakłady, jakie są nakłady i w skali na przykład miesiąca czy roku. I gdybyśmy to zsumowali wszystko razem, gdybyśmy jeszcze zsumowali kanały telewizyjne, zsumowali kanały radiowe i wtedy zobaczymy, jaka jest dramatyczna sytuacja chociażby Kościoła katolickiego. My mamy w wszystkich mediach, mówił ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz w jednej katechezie, nawet niecałe 3% katolicy z wszystkich mediów, wziąwszy pod uwagę reklamy, nakłady i ilość tych kanałów. Na przykład Polsat chyba ma, czyli Solosz, ma chyba 46 czy 48 różnych programów, czyli kanałów. 13 miejsc na multipleksie. Wtedy, gdy myśmy walczyli o multiplex i nam nie dali, wtedy ZPR-y, nie mylić PZPR-y, ZPR-y, czyli bębenek, dostał 2 miejsca. Proszę zobaczyć, jakie są te interesy powiązane. To są powiązane i Krajowa Rada, i ci ludzie, i jakiś biznes, i ideologia. To wszystko się razem trzyma. Dodałbym jeszcze urzędnicy przeróżni, będący nawet w ministerstwach. Jak ja teraz patrzę, jak sobie obsadzają te stanowiska w terenie, to patrzę, na przykład PSL umawia się, nawet są tacy pisowcy, którzy to mówią, dobra, ci schodzicie niżej, tam piętro niżej czy ileś, to samo uposażenie, które mieliście na tych najwyższych stanowiskach, my wchodzimy, ale wy zostajecie i tak dalej, taka wymiana. No dużo tych wszystkich spraw jest. Pani doktor mówiła o tych reklamach. No sama Gazeta Wyborcza, czytałem opracowanie pana doktora Pasionka, czytałem niedawno i on pisze tam, że od stycznia do października Gazeta Wyborcza miała z reklam ponad 339 milionów. Ponad 339 milionów w ciągu 10 miesięcy. Prawda? Także proszę zobaczyć, 39 milionów miesięcznie, można powiedzieć, ponad. No i teraz na przykład jak ma tu sobie dać radę stacja Radio Maria czy Telewizja Trwam, które jest tylko z tych datków ludzi biednych w sumie. I to jest nie mamy żadnego, powiedziałbym, przełożenia. Te stacje telewizyjne, gdy tak patrzę, to są miliardy rocznie. Miliardy rocznie. Także to jest to. No i jeszcze mnie niepokoi jedno. Kto zajmuje się mediami? No i jak państwo tam zobaczą, kiedyś na początku może musiała być ta osoba chyba odpowiedzialna za sprawy medialne z kancelarii prezydenta, nowego prezydenta, była z Gazety Wyborczej. Czy człowiek, który był, czy podobny jakiś mediach, już nie pamiętam dokładnie, ale takie, no to ta z tej lewej strony. No możliwe, że jeszcze to była ze starego układu i ci pracownicy zostają, trudno od razu to, ale wszystko jak poprzestawiać.
O Marku Magierowskim mówimy? Nie.
Ale nie, a teraz jest z Gazety Wyborczej następny. Tamta odeszła, przyszedł z Gazety Wyborczej. No i jak to rozumieć? Wydaje się mi, że my wszyscy musimy mieć oczy otwarte i nie być naiwni. Nie być naiwni. I tutaj patrzeć, jakie interesy, kto z kim, czy może jakie wpływy spoza Polski również. I gdzie to jest polski interes? Trzeba bardzo jasno patrzeć. Ja bym patrzył oczywiście na tamtych, to szkoda gadać, ale na wszystko patrzeć. Po owocach ich poznacie. Przepraszam, ja tak krótko. Temat jest ogromny. Wielkie dzięki. Cieszę się, że państwo będziecie też w radiu jeszcze później. Trzeba o tych rzeczach mówić. Ale jeszcze pani doktor i panie doktorze. No, a na przykład nie występuje przeciwko, proszę mi dobrze zrozumieć, Telewizja Republika. Gdzie ona nadaje? Ma ma kanał na satelitę od Solorza. No, o co tu chodzi? A ja tak, ja gdy zobaczyłem, co oni robią i gdy zobaczyłem, że jakbyśmy walczyli o telewizję Trwam, prawda, te manifestacje i na naszych manifestacjach mówili, ale mamy telewizję Republika. Już nie będę mówił nazwisk tych redaktorów, którzy wydają się bardzo, bardzo prawicowi, się wydawało mnie, tak się pokazują. I bardzo powiedziałbym, a nawet i katolicy. I mówię, no o kochani, coś mi tu, o co tu chodzi, czuć mi to jakimś kotem, tyle bym powiedział. Przepraszam, jeżeli nie mam racji, proszę mnie sprostować i również tamta telewizja, niech prostuje, ja jestem otwarty na dialog, ale tu chodzi o katolicki kościół i o Polskę. I na tą prawicę też trzeba uważać. Bo znaczy na tym prawicę mówią, że prawica, czy to jest prawica, jaka prawica? A może to prawica laicka jakaś? No, to tyle. Ja tylko tak porzucałem troszeczkę, ale no. I oby katolicy i Polacy rozumieli sens mediów. Na przykład nasz dziennik jest to jedyne pismo utrzymywane. Czysto polski kapitał i właściwie utrzymywane tylko z tego, że mają, prawda, jakieś te, no, ludzie kupują. A nawet jak rządził PiS do 2007 roku, przez te lata, zobaczcie państwo, ile oni dostawali reklam od poszczególnych ministrów. Czy dostawali? Czasem dodawał pan Bogusław ten, był od transportu, prawda, Kowalski, jakieś tam reklamy czy ogłoszenia i też niewiele, ale pan minister Ziobro, z tego co pamiętam, ale nie. A natomiast to gazety wyborcze szły w miliony także. Zobaczymy, jak teraz będzie. Dziękuję.
Dziękujemy
ojcze. Ojcze dyrektorze, tutaj też to, co ojciec dyrektor zwrócił uwagę, chociażby właśnie na media katolickie i kłopoty tych mediów katolickich, to też jest związane chociażby z tym, że duże domy mediowe, czyli te domy mediowe, które umieszczają reklamy w poszczególnych stacjach radiowych, telewizyjnych, gazetach, praktycznie nie współpracują z mediami katolickimi, ale i też system kolportażu, czyli koszty właśnie tego systemu kolportażu. Tutaj możemy powiedzieć, iż też właśnie media katolickie są takimi mediami, które muszą własnymi drogami rozprowadzać te gazety. Chociażby wspomniany nasz dziennik. Ile razy nasz dziennik właśnie zgłaszał, że są problemy z kolportażem, że jest rozprowadzane do punktów sprzedaży, ale gdzieś znajduje się pod spodem, ludzie przychodzą do kiosków i nie mogą tego naszego dziennika znaleźć. Czyli potem zwroty, koszty właśnie dla wydawnictwa. To też jest kwestia właśnie tutaj tych dużych firm zarządzających na rynku mediów. Ale i też możemy tutaj powiedzieć, iż w przypadku właśnie roku 2010, to co pani doktor też wcześniej powiedziała, Polacy zaczęli się budzić, czyli po katastrofie smoleńskiej możemy powiedzieć, iż właśnie te media prawicowe, konserwatywne, katolickie zaczynały mieć coraz więcej odbiorców. I tutaj też chociażby właśnie Gazeta Polska też zyskała odbiorców i Gazeta Polska po części naśladuje, tak to powiedzmy, też kroki ojca dyrektora, czyli ten fenomen organizacyjny ojca dyrektora, organizowanie też rzeszy słuchaczy, czytelników naszego dziennika wokół właśnie środowiska Radia Maryja, to też możemy powiedzieć, inne media próbują tutaj nas naśladować.
Nawet, może przepraszam, że wejdę słowo, ale wchodzenie w środowisko Radia Maryja może to by było też bardziej właściwsze, ponieważ zbiera się jakaś rodzina Radia Maryja.
Dobrych rzeczy znaczy dodać. Uczmy się od siebie. Ja myślę, tak, że jak najbardziej, jeżeli można też słowo, panie dziekanie. Ja bym powiedziała tak, że rzeczywiście tutaj ojciec dyrektor zwrócił uwagę, że powołał się na publikację księża biskupa, że 3%, nawet tego nie ma 3% całych rynku mediów katolickich, tam 2,87 coś tam. Więc to jest jedno. Jest oczywiście parę gazet katolickich, które mają dosyć duże nakłady. Tutaj Gość Niedzielny jest takim najbardziej, ma duże sukcesy, nawet przebija tygodnik Polityka, jeżeli chodzi o nakład i sprzedaż. Ale jest inna sprawa. Nawet Gość Niedzielny, bardzo duży nakład, dobrze się sprzedaje, rzeczywiście funkcjonuje na rynku mediów jako gazeta, dobrze się odnajduje. Ale czy my wiemy na przykład, o czym jest mowa w kolejnych numerach tego tygodnika? Czy na przykład opinia publiczna żyje tymi tematami, które pojawiają się w prasie katolickiej? No, tutaj trzeba też się uderzyć we własne piersi. My jako redakcje czy środowisko mediów katolickich bardzo z dużym trudem przychodzi nam, i to trzeba użyć tego słowa, narzucanie debaty, tematów, dyskursu, tej agendy tematów, które są dla nas ważne. Niestety my także jak prasa ta laicka, świecka, właściwie podchwytujemy pewne tematy, które nam inni podrzucają. A przecież mamy swoje tematy bardzo ważne i tutaj ja bym... Ojcze dyrektorze, proszę wybaczyć, ale ja zauważyłam, że na przykład Telewizja Republika, jako jedna z nielicznych telewizji, cytuje w przeglądach porannych nasz dziennik. I dzięki temu, chociaż nasz dziennik ma mniejsze nakłady, jak nie mam, niż Gość Niedzielny, to jednak dzięki nagłośnieniu, cytowaniu pewnych tematów podnoszonych w naszym dzienniku, te tematy wkraczają do debaty publicznej, do dyskursu szerzej i nie tylko przez Telewizję Republika. Jak śledzę na przykład z rana programy poranne takiego radia publicznego, Radio dla Ciebie, RDC skrót. Tam też jest nasz dziennik cytowany. Jest parę takich stacji, też publicznych, gdzie, bo to jest też bardzo ważne, bo my możemy bardzo dobrze pisać, podnosić ważne tematy w mediach katolickich, z tym, że one po prostu nie docierają do szerszej opinii publicznej i to jest też problem.
I tu jeszcze jest ad vocem ojciec dyrektor, tak? Halo?
Tak, szczęść Boże, jeszcze raz ojciec Tadeusz Rydzyk, bo już za chwileczkę połączenie z Warszawą. Chciałbym jeszcze dodać, pani doktor, panie doktorze, ojcze, no i słuchacze. Otóż właśnie teraz od tych spraw medialnych w Kancelarii Prezydenta jest redaktor Gazety Wyborczej, oddział Poznań. To jest i tego jeszcze jeden smaczek, powiem wam, już nasz dziennik, redakcja naszego dziennika dostała odmowę tylko żeby towarzyszyła prezydentowi do Kijowa. Warto to wiedzieć, niech sobie słuchacze to zapamiętają. I obserwujmy, bo myśmy zaufaliśmy, żeby nas ktoś znowuż nie wyrolował. Rozumiecie mnie? Halo?
Tak, słyszymy, ojcze dyrektorze.
No to właśnie tylko tyle.
Mm-hmm. Słuchamy w zdumieniu.
To jest do zdumienia, ale to są fakty. To mm-hmm. są fakty. Mm-hmm. Przedtem była z gazety, pracowała w Agorze tamta osoba, pracownica Agory i to było z nadania jeszcze Komorowskiego. No rozumiem. A teraz przychodzi dziennikarz Gazety Wyborczej z tego, no. A nas, katolików, nasz dziennik i Radio Maria tak kochają, jak to się mówi, jak psy dziada w Czesnej ulicy. Wtedy, gdy nas potrzebują, to przychodzą. To jest bardzo jasne, żeby wybory wygrać. I zobaczymy, czy teraz tak samo jest. Tak. Nie bójmy się tego mówić. Trzeba to mówić, kochani, trzeba to mówić, żeby nie było, bo będzie za późno. Kto z kim gra? Patrzmy. O co tu chodzi? Dziękuję.
Dziękujemy. Jeszcze po ostatnim zdaniu. Tak?
Jedno zdanie a propos też mam zestawienia ostatnie, wirtualne media to podają i tak dalej, że jednak nie konfrontacja, ale jeżeli chodzi o oglądalność i o rynek, to Telewizja Trwam ma siedmiokrotnie większy niż Telewizja Republika. To warto
ale
to zauważyć.
Proszę panią, ja nie chcę przeciwko Republice, nie wcale nie występuje, broń Boże, tutaj. To jest, przynajmniej my jesteśmy na multipleksie, a te, co oni podają, to zachowaj, panie Boże. Myśmy zrobili swoje badania. Mamy swoje badania i może podamy teraz. Były badania robione pod koniec listopada. pod koniec listopada. Ja im tak wierzę, jak w to, że w tej chwili śnieg jest na tej naszej drodze. Także to tak, to po prostu im nie wierzę, nigdy im nie wierzyłem i nie wierzę. Ja tylko mówię tyle, że katolicy i Polacy powinni trzymać razem i nie oszukiwać ludzi. Tyle.
Jeszcze bym tutaj...
Bo dla mnie to jest skandal, że nasz dziennik jest dyskryminowany. A oni do mnie podchodzą i się podlizują za przeproszeniem, a później z tego. Myślą, że naiwny ksiądz. Ja wierzę w Pana Boga i wiem, że Pan Bóg i tak zwycięży, ale tutaj ludziom mamy służyć w prawdzie. Koniec. I tego. A to, że dostaliśmy jeden multiplex na tyle, to też nie oszukujmy się, że to jest coś, prawda? Chcieliśmy telewizję dla młodzieży i proszę bardzo, rozsprzedali teraz to. Oni wszyscy trzymają razem. To tak samo jak z tymi stanowiskami teraz, jak patrzę PSL, Platforma, jak się umawiają. Ja tu obserwuję w Toruniu, to już wystarczy mi w regionie. To już widzę. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, mam informację.
Upadają. Wszyscy kolesie.
Dziękujemy. Do tego tematu jeszcze wrócimy o 21.30 na te rozmowy. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Tymczasem musimy się pożegnać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękuję.